Hej, witajcie w napisach końcowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Robercie Downey Juniorze, zarówno o jego ostatnim filmie, jak i o całokształcie jego kariery, która toczy się dosyć dziwnie. I zaczniemy od rozmowy o Doolittle. Z napisów końcowych obecnie tylko Radek widział ten film i zastanawialiśmy się, czy w ogóle o tym porozmawiać, ale dostaliśmy super chat od Simona77, bardzo za niego dziękujemy, i poprosiłeś nas tam, żebyśmy pogadali o Doolittle. Normalnie zrobilibyśmy oddzielny materiał bonusowy uzupełniający do rozmowy o Doolittle, ale stwierdziliśmy, że to będzie dobre wyjście do rozmowy w ogóle o Downey Juniorze, bo i tak chcieliśmy porozmawiać w jakiś sposób właśnie jego karierze. No ale najpierw, Radek, obecnie na Rotten Tomatoes jest w okolicach 20%, ten procencik pozytywnych recenzji. Już się szykuje ogromna wtopa finansowa, nie wiadomo, czy w okolicach kotów, czy nie, ale to nie są dobre progi do porównań. Czy ten film jest naprawdę tak zły, żeby mieć tak fatalne recenzje i zarobić tak mało pieniędzy, że stracić tak dużo pieniędzy?
Jezu, ten film jest strasznie dziwny i wydaje mi się, że 20% na Rotten Tomatoes to jest jakiś portali, gdzie przedszkolaki recenzują. Bo kurczę, to jest film, który dzieciakom tak naprawdę w wieku przedszkolnym powinien się spodobać, bo tam się dzieje naprawdę dużo. Ale ten film to nie jest film. To jest, wiesz, zlepek śmiesznych scen, założenia, które miały być śmieszne, które, wiesz, mają cały czas pobudzać widza w jakiś sposób, nie? Ale Jezu, tak kino nie działa. To jest tak przerażający potwór Frankensteina, ten film. Ja w ogóle nie planowałem na to iść. Nie? Mówię, kiedyś będzie na jakimś VOD, na jakimś Netflixie, nie? Sobie spokojnie zobaczę, nie? Ale zdarzyło się tak, że miałem tam zlecony tekst do napisania, nie? To mówię, no dobra, to pójdę zobaczyć, co tam Downey zrobił, wiesz, po wielkim wyjściu z Endgame, nie? Przecież tego jego wielka nowa franczyza startuje, więc zobaczymy, co tam się będzie działo. I najgorsze, tam się nic nie dzieje w tym filmie, nie? I też tak, jak nie będę spoilerował, nie? Tylko tak ogólnikowo będę mówił. Film się z początek trochę zaspoileruje, bo film się zaczyna naprawdę fajną sekwencją animacji, nie? Że tam mają przygody wcześniejsze Doolittla z jego żoną, nie? Że tam po całym świecie jeżdżą, poznają te zwierzęta, nie? Jest naprawdę fajna animacja, fajnie wygląda ten Downey, wiesz, w wersji takiej animowanej trochę, wiesz, jak Batman Tass, nie? Może nie aż tak, nie? Ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. I mówię, kurczę, jakby to zostało tą animacją z takim, wiesz, tym... tą taką miłością i w ogóle tym całym pomysłem na ten początek, bo początek jest jak on właśnie z żoną, wiesz, tam rusza przez ten świat, poznaje te zwierzęta i mówię, to jest taka fajnie, wiesz, jest naprawdę fajna ta energia między nimi. I zresztą jego żonę gra Kasia Smutniak tam przez te 5 minut, kiedy jest w filmie, nie? Więc jest jakiś polski akcent, więc już Polacy tam dodają, wiesz, kilka punktów w górę i wielka kariera się szykuje kolejna. Nie, ja bardzo dobrze życzę Kasi Smutniak, nie? Tylko to jest smutne, że ona z filmu znika od razu, bo cały początek filmu jest o tym, że ona płynie na jakąś, na swoją kolejną wyprawę, nie? On tam jeszcze jej pozwala na to, że fajnie, że ona poznaje świat, ale ona ginie na oceanie, nie? I to jest sam początek filmu i mamy cały początek, to jest o tym, jak jest smutny Downey, znowu jak Stark w Iron Manie 2, wiesz, zapity w zarośniętej swojej willi, który robi tak mega, wiesz, Downeyowe te rzeczy, te takie te manieryzmy i wiesz, że cały czas jest taki pobudzony, ale też śnięty. Wiesz o co chodzi, wiesz jak on to robi, takiego Jacka Sparrowa robi, jakby właśnie, jakby Downey udawał Jacka Sparrowa jeszcze z akcentem walijskim, bo on do tego filmu przygotowywał się i nie chciał być typowym Brytyjczykiem, jak to wiadomo, oryginalny Dr. Doolittle, tylko chciał dodać mu jakiegoś, wiesz, tam na takiej postaci historycznej się wzorował walijskiego doktora i chciał dodać ten walijski akcent i mówię, to w połączeniu z jego grom i z tym akcentem jest tak irytujące. Ja pierwszy raz na filmie w ogóle z Downeyem chciałem, żeby on na chwilę się zamknął i żeby na chwilę zniknął z ekranu. Niech te zwierzątka biegają, to wiesz, mają te znane głosy i ten. I pierwszy raz miałem naprawdę, żeby Downey był tak paskudnie irytujący, który, wiesz, też widać, że to jest ten moment, kiedy on już chyba naprawdę chce się trzymać tych bezpiecznych filmów, nie? Tak, wiesz, że wiadomo, co on przeszedł, wiadomo, że on nie pamięta lat 90. i chce się tak panicznie prawie, że trzymać tego bezpiecznego kina, które, wiesz, płaci za to, wiesz.
Okazuje się, wcale nie jest tak bezpieczne.
No nie jest, nie jest, no do tego zaraz dojdziemy, ale widać, że on przynajmniej na właśnie tej konceptualnej poziomie chce się właśnie trzymać tych filmów, wiesz, bezpiecznych, żeby się na tym dzieciaki fajnie bawiły, żeby to też dla niego nie było, wiesz, jakimś pewnie momentem, który mógłby popchnąć znowu tą złą stronę, wiesz, że on by znowu wziął jakąś na przykład rolę niebezpieczną, która wymaga od niego więcej, wiesz, zaangażowania, więcej nerwów, więcej właśnie poświęcenia się jej w taki sposób, że wiesz, że musisz budować postać na przykład, nie wiem, która jest alkoholikiem, narkomanem, to już, wiesz, dla niego to by mógł być koniec. Tylko że to trzymanie się tego bezpiecznego, wiesz, tej bezpiecznej przystani, żeby było fajnie, żeby sobie szły ten, wiesz, jak Sherlock, jak właśnie Tony Stark, teraz jak Doolittle, no i tutaj już osiąga tego apogeum. Że on tutaj, mówię, on gra taką postać parodię i do tego jest otoczony tymi zwierzętami, które fajnie, jak masz... Gadasz z kotem teraz. Fajnie, wiesz, jak tam
tak
masz...
Ja tak czasami które... mam, że gadam z kotem. Nie lubię filmów, jak to robią, ale sam mogę.
No ja też, też tak lubię. No ale jest pełno tych zwierząt, które go tam otaczają i spoko, że mają te znane głosy, ale to też jest takie, wiesz, rzucanie ci w twarz tym, że patrz, teraz jest papuga, która mówi głosem Emmy Thompson, nie? Super, super śmieszne. Tutaj masz teraz goryla, który mówi głosem Ramiego Maleka, też jest super śmieszne. I wiesz, masz takie jak z karabinu maszynowego, masz rzucanie tymi zwierzętami, nie masz w ogóle fabuły. Wyjście fabularne jest takie, że w ogóle nagle pojawia się jakaś... dziewczyna z dworu królewskiego, która mówi, że królowa została otruta, trzeba ją uratować, że Leg jest gdzieś tam za oceanem, jakiś, wiesz, okazuje się jakiś magiczny owoc, czy cholera wie co, że Dolin musi tam lecieć, on nie chce tam iść, papuga mówi, nie, idź, musisz działać i tam pojawia się wiewiórka ranna, którą chłopak jakiś poszczelił, on tą wiewiórkę leczy, ten chłopak jest, też znikąd się tam bierze i ma twarz, który cały czas ma takie, wiesz, oczy jak 5 złotych u Spielberga, na wszystko się patrzy, nie ma w ogóle charakteru i on ma być tym sidekickiem z książek, który był u Doolittla, nie? I ten chłopak jest po prostu, żeby być. Ta dziewczynka, która się wydaje fajną postacią, ona zostaje na lądzie na samym początku z tą królową tam dogrywającą. I Doolittle jednak czuje, że może jeszcze ruszy, bo tam coś tam, wiesz, żeby poczuć, że tam dla tej żony czy coś, bo to jest w tej samą podróż, gdzie ta żona się udała, wiesz, przez to morze, nie? No to dobra, też rusza. I później się dzieją rzeczy, żeby się po prostu działy i już nie chcę spoilować. To jest sam początek, punkt wyjściowy, nie? Ale... I niby miałoby się dużo dziać. Spodziewa się, że będą jak Piraci z Karaibów, dużo miejsc, dużo ten. A to wygląda jakby, wiesz, u mnie na podwórku to nakręcili, nie? Że jedno miejsce, jeden banderas się na chwilę pojawia i to jest wszystko. I co chwilę masz te zwierzęta właśnie. Tu jest żaja do pierdzeniu, tu coś tam się wywaliła małpa i w ogóle cały, to nie chcę spoilerować, ale cały finał się na jednym gastrycznym żarcie opiera, który jest całkowitym podsumowaniem. Ja mówię... O Boże, to jest takie podsumowanie tego całego filmu i tego, co się dzieje teraz, może się stać z Carrie-ją Downey, jak dalej pójdzie w tą drogę. To jest właśnie jeden wielki pierd. I jak ktoś to zobaczy, to będzie wiedział, o co mi chodzi i zrozumie dokładnie mój ból w stosunku do tego filmu. Bo on jest też źle napisany, jest paskudnie zmontowany. Widać, że on był przemontowywany. Wiemy, że zresztą główny ten reżyser, który Steven Gagan, on jest bardzo dobrym twórcą, ma na koncie scenariusz do Traffic, między innymi scenariusz do Syriany, za który dostał Oscara. Zrobił, naprawdę napisał fajne i wyreżyserował fajne Golds z Matthew McConaughey. I kurczę, ale on nie pasuje do, wiesz, do kina przygotowego dla dzieciaków, takich mocno, mocno wczesnych dzieciaków, nie? Plus mamy te całe problemy na planie. Trzeba było sprowadzić Jonathana Liebesmana od Żółwi Ninja, który miał ten film doakcyjnić, tak na blockbusterowić, nie? Bo wiemy, jak wygląda Syriana, wiemy, jak wygląda Traffic, nie? No nie spodziewasz się, że ktoś zajmował takimi filmami, nagle ci zrobi, wiesz, gromkopiedne przygody doktora Doolittle ze zwierzętami. No więc wzięli tego Liebesmana, wzięli tego McKaya od filmów z Lego, żeby dośmieszył ten film i widać, że na chama już masz te żarty stawiane, żeby tylko były, żeby, wiesz, żeby pobudzić jakoś tych widzów, żeby tam nie pozasypiali i widać też te straszne cięcia montażowe. To wygląda jakby naprawdę tam ten goryl, ten Chichi tam siadł i on montował film, bo ten film jest poszatkowany, on do niczego nie prowadzi i jest cholernie nużący i denerwujący. To jest najgorsze, nie? Że przy tej swojej niejakości jest denerwujący i nie ma takich momentów, gdzieś byś naprawdę coś pamiętał po tym filmie. No, ja się niczego nie spodziewałem po nim. Szedłem, żeby, wiesz, żeby po prostu zaliczyć, napisać tekst, spoko. Może się zawiodę miło, nie? Ale nie, to jest męczący film. I to jest najgorszy typ filmu, nie? Który cię męczy po prostu. Który chcesz, żeby się skończył, chcesz, żeby aktorzy przestali gadać i już nie chcesz tych cudownych zwierząt, nie? A jeszcze jedno. Bo kurczę, Dr. Doolittle, dla mnie to był super pomysł na początku, bo to jest dalej książka, która ma dużo, wiesz, tej takiej, szczególnie w dzisiejszych czasach, wiesz, przesłanie proekologiczne, że zwierzęta, trzeba się nimi opiekować, trzeba z nimi żyć dobrze, a tutaj nie masz na to czasu, nie masz czasu się opiekować zwierzętami, mieć z nimi jakieś relacje, nie? Bo trzeba cały czas do przodu, cały czas biec, zwierzęta mają robić śmieszne rzeczy, one nie są od tego, żeby pokazać, że one są ważną częścią, wiesz, całego ekosystemu, że muszą z nami współpracować, nie, trzeba zapieprzać, wiesz, Doolittle musi płynąć, Doolittle musi coś tam robić, Doolittle musi się przewrócić, musi rzucić jakimś sucharem. I mówię, Jezu, jest takie denerwujące. Oni to tak jakby próbowali, wiesz, wszystkie, całą trylogię w jeden film władować. I to jest tak męczące, że mi się nawet nie chce mówić już.
Sprawdziłem dokładnie w momencie tego nagrania, ma on 17% na Rotten Tomatoes, z czego przy 153 recenzjach, więc nie tak mało.
To zobacz, to po mojej recenzji zdążyło spaść o 5%, widzisz? To po tym, co teraz mówiłem.
Natomiast... No właśnie, bo mówiłeś o bezpiecznym kinie i mówiłeś o problemach na planie, które wymagały dodatkowych prac. Dodatkowe akcje na planie, dodanie reżysera, który ma pewne rzeczy dorobić i tak dalej, zawsze wiążą się z budżetem. Więc dla jasności, obecnie budżet to jest 175 milionów. Pamiętajmy, jak zawsze, jest to bez promocji, bez kampanii, bez tego typu rzeczy. Obecnie Dolittle na świecie zarobił 60 milionów. Ten film będzie ogromnym. Przyniesie ogromne straty. Mam na myśli, już Judge nie zarobił. To był film Downeya, ale to był stosunkowo mały filmik i tak dalej. Powiedzmy, że da się o nim zapomnieć. To jest tak, że Downey coś tam spróbował na boku, mała rodzinna, sądowa drama i tyle, i jakoś to przeszło. No to jest 175 milionów, to już jest, to jest blockbuster. To jest konkretny blockbuster. Większy niż budżetowo, niż nie jeden Marvelowy film. To nie przejdzie bez echa. To już nie będzie film, o którym nagle, a dobra, spokojnie, to ten mały filmik, nie. Kiedy wydajesz takie pieniądze i jakby tu nie tylko ważne są, jakie pieniądze wydałeś, ale też ile straciłeś. A jak może wiecie, mówimy o tym często przy omawianiach box office, żeby film, mówi się, żeby wyszedł na zero bez kampanii, wtedy, kiedy zarabia dwukrotność swojego box office, no bo pamiętajcie, że sporo pieniędzy zostaje w kinach. To znaczy, że ten film, żeby wyjść na zero, musiałby zarobić jakieś 350 milionów. Jak on do 100 doczłapie, to będziemy mówić o jakimś szczęściu. Więc straty finansowe będą tak wielkie, że tym bardziej, że to jeszcze jest taki film jednego aktora. To nie jest jak czasami na przykład miał biedny Michael Fassbender w swojej karierze. On grał zwykle w filmach grupowych. Jasne, były to filmy, w których on grał często główną rolę i nie wychodziło mu na tym to najlepiej, ale jednak w nieszczęsnym Assassin's Creed była Marion Cotillard, był Jeremy Irons, inne duże nazwiska, które też pod tym sheetem się podpisały, które swoją twarz pokazały, nie? No, to jest film, tak jak mówisz, Banderas jest tam swoje na chwilę, ale to jest film Downeya Juniora. Wszyscy inni aktorzy są pod postaciami zwierząt, więc tak naprawdę nie o nich tutaj chodzi. Więc to jest... Dla wielu studiów to niestety będzie znak, przynajmniej według mnie, nie wiem czy się z tym zgadzasz, że Downey Jr. to nie jest najlepsza lokata, poza oczywiście byciem Tonym Starkiem, żeby ciągnąć swój własny film, że to nie jest gość, którego powinieneś samodzielnie spuszczać ze smyczy w swoim filmie, bo dostaniesz kolejnego Doolittle'a. I jasne, możemy mówić o wielu innych czynnikach w tym filmie, ale Downeyowi naprawdę zależało na tym filmie. To był film, którym mówię się, to było też Downey Productions, to jest jego też studio w to zamieszane, nie? To jest film, którym on naprawdę chciał uderzyć poza MCU. No, umówmy się, aktor, który gra taką rolę jak Iron Man, jest oglądany przez tyle milionów ludzi na świecie i ma takie wyjście z tego wszystkiego, jak miało Endgame. Umówmy się, że pierwszą rolę, jaką dobierze później, to nie będzie dajcie mi jakieś gówno zagram. To naprawdę będzie przemyślana rola. To będzie naprawdę, na pewno Robert Downey Jr. wielokrotnie myślał o tym, co chce zrobić po Endgame, bo pierwsza rola po Endgame będzie bardzo ważna i zdecydował się na to. Więc tu nie ma mowy nawet o żadnym przypadku, o jakichś niedociągnięciach.
To powinien być moment, kiedy on naprawdę ucieknie od roli Tonego Starka, nie? Nawet jak pójdzie w te jakieś znowu familijne kino chciałby iść, żeby to była inna rola, innego typu, nie? Żeby to nie była taka powtórka. I też studia pewnie teraz dopiero zauważą, że on działa jako Tony Stark, ale w grupie, ale nie? Jak się odbijał od innych postaci. Tony Stark jako samoistna postać jest strasznie denerwującym gościem, nie? I on najlepiej działa, jak właśnie jest z kimś. Jak ktoś go, wiesz, jaki sobie stemperuje, jak ktoś, widać, że on ma na przykład przedki do kogoś szacunek, nie? I on podchodzi do tego w inny sposób, jak musi działać w grupie, nie? On się musi inaczej zachowywać. I popatrzmy na jego solowe filmy, nie? Pierwszy film to jest, wiadomo, to trochę inny typ filmu.
Wstęp,
inaczej przyzwyczaja się do tej postaci. Już w dwójce, gdy był puszczony samopas, już to było denerwujące. A w trójce znowu się odbijał od innych postaci, nie? Miał Rodeya, miał tego dzieciaka, przecież z nim była cała relacja na nim oparta, nie?
Trochę była Pepper na początku, Happy.
Tak, była Pepper, tak. On cały czas tam z kimś miał tą relację i to super działało. No i później wchodzą te filmy z Avengers.
Gdzie zwykle miał Evansa.
Gdzie zwykle miał Evansa, ale miał też... Ale miał całe grupy, nie? Zawsze z kimś tam musiał się...
Spider-Man.
Ten Stark. Tak, bo on jest charakterem, on jest za silny, żeby, wiesz, na oglądać go przez, wiesz, 2 godziny filmu, nie? Prawda. Bo to by się stało irytujące. Nie? Tak, dlatego super, jak go połączyli z Parkerem i oni to czuli dokładnie, że oni muszą go połączyć z kimś takim jak Parker, nie? To jest zupełnie innym typem postaci, który, wiesz, jest tym spokojnym gościem, dzieciakiem, nie? I też wiesz, że on się musi jak ojciec do niego podchodzić, ten Stark, i to jest coś zupełnie innego. No a tu on jest puszczony zupełnie w Dolittle samopas, nie? On ma, wiadomo, jest kupa tych znanych głosów, kupa znanych aktorów, no ale to są role głosowe, one tak. działają zupełnie inaczej. On na planie
oni,
jest otoczony,
oni
wiesz,
nie stracą.
Tak, to... on jest, wiesz, on jest na planie otoczony jakimiś, wiesz, patykami ze zwierzętami i on musi, wiesz, cały czas sam sobie radzić. No i widać, jak bardzo, wiesz, uciekał w te już takie wytarte, wiesz, te kolejny, nie? Żeby wpaść w coś, co już zna, w czym się czuje bezpiecznie, nie? I kurczę, no to nie działa tutaj akurat, nie? I tutaj też kogo mu dobrali tam z aktorów innych, nie? No mamy tego Banderasa, tak jak już mówiłem na chwilę, no i jego głównym przeciwnikiem jest Michael Sheen, który też, po pierwsze, on nie jest tym aktorem tego, wiesz, tego super kalibru, którego dajesz do filmu, żeby był, wiesz, obok Downeya jako ten główny aktor, który możesz film reklamować, chociaż to jest fantastyczne.
Uwielbiam aktor, Michaela Sheena, tak, żeby nie było.
Tak, ja też, ale on jest zawsze tym, wiesz, tym gościem, który będzie zdobywał nagrody, ale nigdy nie będzie, wiesz, nie pociągnie filmu, a tutaj jeszcze gra takiego, wiesz, złoczyńcę, który jest takim jednym wielkim wąsem do kręcenia, nie? Tylko on, ale widać, że tak jak było w Zmierzchach, gdzie ma taką rolę, gdzie może, wiesz, całkowicie bez kagańca być spuszczony, mieć bekę, ale to też, wiesz, że no nie, w żaden sposób ci nie podbuduje postaci Downeya, nie? Która jest, że była, jest Downeyem, który się zachowuje jak Downey, nie? Wiesz, ma te wszystkie swoje machanie rękami, wiesz, bardzo Jacko Sparrowowe, nie? I skakanie jak dziwak. No, trochę to jest jednak smutne, bo wiemy, że Downey jest fantastycznym aktorem. To jest typ, który dostał za Chaplina ciężką rolę jako nominację do Oscara, nie? Za fantastyczną rolę. 100 lat temu to było, nie? No, kurczę, to teraz już powinien być na takim poziomie, no, że obok tych filmów Avengers i tych wszystkich, będzie jednak miał te naprawdę ambitne role, za które będzie zdobył nagrodę,
tak.
nie?
I zdajesz sobie sprawę, że pomimo ciężkich, że tak powiem, doświadczeń życiowych, to on talentu nie stracił. To nie jest tak, że on nagle zapomniał, jak się gra, czy coś takiego.
Ej, nominacja do Oscara 10 lat temu za Tropic Thunder, no. gdzie 3 postacie w jednej zagrał, nie?
To jest... Właśnie, jeżeli ktoś pyta właśnie, co z innymi aktorami, tak jak powiedziałeś, to są aktorzy głosowi. Nikt nie zwraca uwagi tak naprawdę na aktorów głosowych. To jest... Dlaczego zatrudnia się Toma Hollanda czy kogoś takiego do tego typu filmów? Właśnie dlatego, że ludzie mają gdzieś aktorów głosowych. Jasne, możesz powiedzieć, że w jakimś tam Mark Hamill, czy ktoś tam ma swoje... Ale to są nisze. To są naprawdę nisze. Nie ma... Aktorzy głosowi nie są sławni. To nie są aktorzy, którzy mają jakiś ogromny following. Dlatego zatrudnia się sławy Hollywood do głosów, żeby przyciągnąć więcej ludzi do kina. Ale jednocześnie...
Plus to jest też po to, żeby oni nie musieli być na planie. To jest parę
właśnie
godzin,
o to chodzi.
Wiesz, za mikrofonem.
Nie? Jednocześnie to w żaden sposób nie obciąża ich kariery, bo tego nikt nie będzie pamiętał. No jednak na świecie bardzo popularny jest dubbing, jakby nie patrzeć. W wielu krajach, w tym Polsce, można obejrzeć Doolittle również w wersji rodzimej, gdzie dalej będziesz widział twarz Downey Juniora, dalej będziesz widział jego manieryzmy, jasne, bez głosu to jakoś tam jest inaczej, no ale będziesz widział jego jakąś tam ruch ciałem i ten cały motyw, ale pozostałych aktorów nie będzie, więc w tym momencie jakby oni nie są ważni i to dla ich kariery nie robi nic, natomiast tak, kariera tak, Downeya tak, jest, wiesz, tutaj bardzo obciążona.
A możesz ich na plakat dać, nie?
Możesz bez, tak, na plakat, pewnie. I tylko tym wygrywasz.
A tu też miałeś tak, wiesz, na przykład miałeś tego Hollanda, który był, wiesz, w trailerach się pojawiał ten pies i mówisz, o kurczę, będzie, wiesz, Tony Stark i Peter Parker, nie? Super. A ten pies jest w filmie może na 5 minut. On nawet z nim nie płynie tym statkiem. On zostaje, wiesz, tylko ma okulary i to jest akurat kwasowe. Jak ci pies gada, wiesz, głosem Petera Parkera do Tonego Starka. Mówię, okej, chciałbym tego więcej. I tego nie dostaję. Nawet to mi zabrali, tego psa z głosem Hollanda, nie?
No dobrze, to mając Doolittle'a, który ewidentnie, i tutaj jasne, żeby było, jeżeli ktoś z was, naszych widzów, obejrzy Doolittle'a i stwierdzi, z jakiegoś powodu ten film mu się podoba, nie mam z tym żadnego problemu. Ja sam go jeszcze nie widziałem, więc nie mogę się wypowiadać o mojej opinii na temat tego filmu, mogę się powiedzieć tylko co do tego, co Radek powiedział. No i co do tego, co widzę po liczbach, a liczby mówią, że ani recenzenci nie byli zachwyceni, ani nie byli zachwyceni, na audience score, i to jest oczywiście verified, jest 75%. 75% osób było na tak. Z jednej strony to nie jest mała liczba, z drugiej strony przy blockbusterach to jest dosyć mała liczba, z trzeciej strony co z tego, skoro nikt nie poszedł na ten film. Jakby o to chodzi, że rozumiem, że jeżeli komuś się podobał, każdy film jest subiektywny, każdy może komuś podejść, ale w momencie, kiedy film z takim budżetem zarabia tylko $60 milionów, na razie, póki co, kiedy masz obok Bad Boys 3, które zarabia w weekend otwarcia jeszcze więcej pieniędzy. W tym samym momencie, żeby pojawić, że ktoś może być, że okres zły, że tak, styczeń nie jest najlepszym okresem do zarabiania pieniędzy, ale to cały czas nie usprawiedliwia jakby tego, no to pokazuje, że ludzie nie byli zainteresowani po prostu pójściem na ten film. To akurat nie musi być wynikać koniecznie z samej jakości filmu, to może wynikać ze słabej kampanii i tak dalej, ale takie są fakty.
Tak. Jeżeli tak, ktoś ma... wiesz, tylko dodam, że po... Zresztą już po trailerach było widać, że ten film jest jednak archaiczny i spóźniony.
No to chodzi,
o dobre
ewidentnie kampania
lat,
nie podeszła, bo po prostu ludzie nie poszli. Otwarcie było słabe i nogi są też słabe. Więc wiemy, że będzie to gruba wtopa finansowa. Wiemy, że to będzie gruba wtopa krytyczna. Mówiliśmy o tym na końcu jednego z odcinków, kiedy żartowaliśmy, ile jeszcze Downey Juniorowi brakuje wtop tego typu.
Fassbenderów.
Fassbenderów, tak? Zanim nie będzie próbował dogadać się jakoś z Kevinem Feigiem, żeby tu jakoś tego Tonego Starka znowu przywrócić. Ale zanim pogadamy o tym, no dwa słowa o tym, jak ja w ogóle widzę karierę Downey Juniora. Bo wiemy oczywiście, że był Chaplin, wiemy, że był fantastyczny Downey Junior. Potem było oczywiście, były narkotyki, była Ally McBeal, sławny serial, który Robert Downey Jr. osobiście wykończył. Jeżeli ktoś nie kojarzy, bo to już jest trochę leciwy serial... Idea była taka, że Robert Downey Jr. był w tym serialu nie tyle love interest, co tym love interest głównej bohaterki. Jak wiecie, że oglądacie jakiegoś rodzaju sitcomy, to akurat był prawniczy, w którym główna bohaterka, czy główny bohater po kolei randkuje z różnymi osobami, to w końcu pojawia się ten jedyny lub ta jedyna i wszystko dąży do tego, żeby w końcu w finale mieli ślub, jeżeli długo i szczęśliwie, jeżeli ma być finał. I tą postacią miał być Downey Jr. w tym serialu konkretnym. Problem był taki, że to był ten najgorszy okres w historii Downey Juniora, gdzie powiedzmy on wiele nie pamięta z tego, co się wokół niego działo. Wielokrotnie nie przychodził na plan, nie odbierał telefonów w ogóle, nie można go było znaleźć, trzeba było przekładać zdjęcia, była kompletna masakra, więc go wykopali, więc na świecie go wywalili z piątego sezonu, z ostatniego. I serial został skończony zupełnie inaczej, ku wielkim niepocieszeniu fanów. Miał bardzo negatywne zakończenie, jak ta bohaterka nie znalazła swojej miłości.
Downey w Ally McBeal był fantastyczny, przez zgarniał tę nominację, wiesz, do Globów, nie? I wtedy to był tak, że on był obsypywany nagrodami za tę rolę, bo ona była super rola, kurczę.
On był, nic nie brakowało, ale podobno pracować się z gościem nie dało. No i serial się wyłożył, gość wyleciał na ryj i w tym momencie już nikt nie chciał z nim współpracować. Mamy po kolejne lata, oczywiście były pojedyncze projekty, było Kiss Kiss Bang Bang, Tropic Thunder wspomniałeś, no ale jest ten moment, kiedy i tu, jeżeli dobrze kojarzę, zawdzięcza najbardziej Mel Gibsonowi, ze wszystkich ludzi, no tą opcję dostania, zagrania w filmie Jona Favreau, czyli w Iron Manie. Robert Downey Jr. powraca, jest cudowny w Iron Manie i tak dalej, potem jest jego kariera MCU, którą znamy. Podczas MCU on praktycznie nie grał w innych filmach. Jak był już Tonym Starkiem, to był Tonym Starkiem i tyle. W pewnym momencie, kiedy kończyły się ich kontrakty, to jak dobrze pamiętam, było przed Civil War, on zagrał, stwierdził, że okej, koniec Ironmana, kontrakt był jaki był, on chciał dużo więcej pieniędzy, studio stwierdziło, nie, aż tyle ci nie damy, możemy ciągnąć dalej bez Ironmana, on stwierdził, że okej, to on też sobie poradzi. No i wtedy jego ta firma, Downey Productions, współtworzyła The Judge. Film, na który on miał wielkie, wielkie napalenie, Robert Duvall, wielka rodzinno-sądowa drama i tak dalej. Film nie był taką wtopą jak Doolittle, żeby było jasne, miał dużo cieplejsze przyjęcie, ale na pewno zachwytem krytycznym ciężko go nazwać, tym bardziej zachwytem finansowym. I nagle się okazało, że po The Judge Robert już wcale nie chce takich pieniędzy za Ironmana. Tam mówiliście, ile milionów? Pewnie, bierzemy, nie? I nagle się ugadał, mieliśmy Civil War, mieliśmy Spidermana, mieliśmy Endgame, po drodze Infinity War i jeszcze wiele występów Ironmana. No ale wiadomo, kontrakty się znowu doszły do zakończenia i wygląda na to, że Downey Jr. chce spróbować po raz kolejny. Stwierdził, że okej, teraz się kończy kontrakt, nie można całe życie grać jednej postaci. Zresztą ile można ciągnąć historię? Historia tego Starka została domknięta. Wychodzi i zaczyna się od Doolittle. I ja w tej chwili trochę nie wiem, co mam myśleć, szczerze mówiąc, o jego karierze, bo to jest gość, którego ewidentnie wszyscy kochamy za Tonego Starka. Gość, który lata temu, dekady temu pokazywał zupełnie inne role, ale na tym etapie, ja szczerze mówiąc, nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, że Robert Downey Jr. jest fantastycznym aktorem. To jest ten problem, bo jak zdefiniujemy fantastycznego aktora? Czy to jest ktoś, kto potrafi wywołać w nas emocje? Dwayne The Rock Johnson też umie wywołać we mnie emocje. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale jeżeli zdaję sobie sprawę, że The Rock to jest gość, który gra The Rocka, on gra jedną rolę w kółko. Czy można go nazwać naprawdę fantastycznym aktorem w takim razie? I dlatego wracam właśnie do Downey Jr., który ewidentnie, jak jeszcze zapomniałem, przecież Sherlocki były, gdzie był dalej tą samą postacią, jeżeli się nad tym zastanowić.
Ja mam ten problem, że on jednak od dekady, już to jest przeszło ponad dekady, nie gra właśnie nic innego niż jakąś wariację na temat Downeya, nie? Ja wiem, że on ma na tyle silny charakter, że to zawsze się przesącza, ten, wiesz, Downey Jr. do wszystkiego ról, nie? I on na tym buduje sporo postaci swoich, nie? No to nie ma w tym nic dziwnego, nie? Jeśli masz taki silny charakter, jeśli potrafisz, wiesz, tak operować swoją charyzmą, nie? No to będziesz na tym dużo tworzył rzeczy, nie? I to widać. Zresztą, kurczę, nawet Chaplin w takiego, wiesz, wczesnych latach, nie? To też była silna postać z silnym charakterem, też była w jakiś sposób Downeyowska, nie? I dlatego też no, tam było świetne spotkanie charakterów takich właśnie problematycznych i to zadziałało, nie? No, nominacja do Oscara, to był jego highlight, nie? W ogóle i chciałbym, żeby wrócił do takich chwil, nie? No nie, żeby znowu zaczął, wiesz, spać czy coś, ale żeby znowu zaczął dobrze grać, ale mówię, od czasu Tropic Thunder, gdzie zrobił super robotę, nie? Że to znowu był takie świetna zabawa aktorska, nie? No trochę tym downejowaniem, jeśli grał kilka Lazarusa, ale jeśli już się wcielał w tego czarnoskórego gościa, no to było coś zupełnie innego, nie? I się nie dziwię, że go wtedy nominowali do Oscara. W ogóle to była nominacja za komedię, nie? Do Oscara, no to było coś sporego.
Bardzo rzadkiego.
Ale tak, ale od tego czasu no brakuje mi Downeya, który gra coś innego, nie? A wiemy, że jak on jeszcze w tych wczesnych momentach MCU i chwilę przed MCU, nie? To miał te odskocznie do, wiesz, do mniejszego kina, gdzie naprawdę tworzył
postaci. Nie miał wyboru, niestety. No tutaj nie miał w tym wyboru. Momencie nikt go nie, tak, nikt tak. By mu nie dał blockbustera na tym etapie jego
no
kariery.
Tak, 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 ale no mieliśmy, wiesz, Wszyscy Nasi Święci, gdzie miał świetną rolę, taką przyziemną, mieliśmy Solistę z Jamie Foxxem, nie? Gdzie też grał zupełnie inną postać,
no
nie?
Tak,
bardzo przyziemnego, który nie ma tych właśnie odbić, wiesz, downeyowskich, nie? Tylko który no musiał stworzyć postać.
Kiss Kiss Bang Bang jeszcze tak. Było niczego
sobie. Kiss Kiss Bang Bang, gdzie grał Evermana, nie? To było coś niesamowitego, nie? Że Downey Jr., który aż wspiera energia, który zawsze...
Który miał być tym, wiesz, genialnym jakimś tym tam zawsze,
tak,
a tu nie.
Tak, on zawsze, wiesz, musi przejmować ekran dla siebie, nie? On tam gra tego typa, kurczę, zagubionego,
który się zaplątał.
Któryś zaplątał w taką akcję, nie? I tutaj ekran przejmował wtedy Val Kilmer. On był tym, nie? Gajem ten. Guy Perry, o tak, on się Guy Perry nazywał. Tak. No i był super gejem w tym momencie. No, to była świetna rola. Kurczę, muszę wrócić do Kiss Kiss Bang Bang. Jak ktoś nie oglądał, to powinien, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów, jakie w życiu widziałem.
Relacja między nimi była fantastyczna.
Tak, i tego mi brakuje, żeby Downey trochę odbił, nie żeby się nie ładował znowu w te blockbustery. A teraz był idealny moment, wiesz, żeby się...
No, o to chodzi. To był ten moment właśnie.
Tak, kiedy, wiesz, mógłby się skumać z jakimś naprawdę dobrym reżyserem, nie? Na jakąś
mniejszą
rolę.
Zagrać.
Dokładnie. Kurczę, i... No to jest tak.
Wiesz, że gdzieś ten Sherlock trzeci jeszcze wisi. I...
Tak, tak, tak. I wiesz, że pewnie coś jeszcze wyskoczy, gdzie się znowu się właduje w coś jeszcze takiego dużego. A kurczę, on jest teraz w najlepszym wieku, żeby mieć te takie role, które znowu by były, wiesz, nagradzane, znowu by otworzyły go na inne, wiesz, na takie pełne spektrum tej gry aktorskiej, nie?
Nie znam go osobiście, ale zakładam, że pieniędzy mu nie brakuje w tych wszystkich rolach. A nawet jeśli, to wydaje mi się, że jakby... To jest gość, który jeszcze ma czas, żeby zagrać w blockbusterach. Tym bardziej, że jest moda na oldmanowanie. Jak on dla 10 lat miałby zagrać, mówiliśmy, za 10 lat wrócić do MCU, na przykład, to by...
On jest gotowy do tego, żeby Oldman Starka zrobić,
żeby,
nie?
Spokojnie za 10 lat mu zrobili kolej właśnie Oldman Starka, czy coś takiego. Ale to jest ten moment, wydaje mi się, w jego karierze najlepszy, który mógłby spróbować, mając, jeżeli ma naprawdę zaplecze finansowe, zakładając, że nie wiem, nie roztrwonił wszystkiego gdzieś tam, ale zakładając, że naprawdę jest, nie ma z tym problemu, żeby spróbować zrobić to, co Pattinson zrobił, żeby spróbować zrobić to, co wielu innych aktorów próbowało, nie wiem, Chris Evans, który próbował trochę reżyserią się zająć, który, ja nie mówię, że jakby jego reżyserii był fantastyczny, ale przynajmniej czuję, że oni coś tam próbują odbić od tego. Chris Evans, który teraz zagrał w Knives Out, tak bardzo nie Kapitana Amerykę, jak tylko się praktycznie dało.
No kurczę, masz Josha Brolina.
Josh Brolin, który
w takich
No ale ciężko podobnie... mówić o Joshu Brolinie, który no, on nie grał tyle lat, wiesz, jednej postaci. No. Bardziej właśnie dlatego mówię o Evansie, bo to jest dosyć bliźniacza sytuacja, gdzie odchodzą w tym samym momencie z podobnej roli, nie? Masz Scarlett Johansson przede wszystkim, która za chwilę będzie miała ten swój finał. Niby już miała, ale będzie miała jeszcze jeden.
Dwie nominacje do Oscara, nie?
Dwie nominacje teraz właśnie i gra spokojnie Waititiego w mniejszych projektach. Właśnie myślę, że spokojnie mógłby dać Jury Waititiego zagrać. Ale i gra właśnie w Netflixowych produkcjach, bo czemu nie? I wydaje się, że to jest ten moment, kiedy ci aktorzy powinni to robić właśnie dzięki temu, jakby oni się nie nudzą. Dzięki temu też widzisz ich cały czas te motywy i wiesz, że ktoś tak dobry będzie mógł też spokojnie potem wrócić do blockbustera. Jeżeli będzie miał ochotę, no mówmy się, drzwi nikt przed Scarlett Johansson nie zamknie teraz, nie? To nie jest tak, że a nie, już nie grasz Black Widow, to nie. Widzą, co ona potrafi w innych filmach robić, jeżeli będą chcieli dać innego rodzaju bohaterkę w swoim blockbusterze, niekoniecznie super szpiega, może kogoś, nie wiem, lekko niezrównoważonego psychicznie, czy cokolwiek innego, wie, że Scarlett wszystko to uciągnie. Na tą chwilę ja i wydaje mi się, że wielu egzeków w studiach również zastanawia się, co właściwie jest w stanie dzisiaj uciągnąć Downey Jr. Bo tak, wiele lat temu wiemy, że potrafił wiele, ale dzisiaj po The Judge, po Sherlockach, po MCU i teraz po Doolittle, myślę, że wiele osób zdaje sobie dokładnie to pytanie, no jak dobry jest Downey Jr. dzisiaj? I nie wiem, to jest, wydaje mi się, bardzo błędna decyzja i zastanawia mnie, co dokładnie nim, jakie miał motywacje, żeby akurat od Doolittle zaczynać.
To też mnie ciekawi, jaka jest tego druga strona medalu, bo kurczę, dawno się wydaje właśnie gościem, który już jest mocno, wiesz, w takim momencie życia, gdzie czuje się dobrze po prostu, jest szczęśliwy, bo też jakiś czas temu oglądałem w ogóle, jak wbili, jakiś program był amerykański, gdzie wbili na jego chatę, nie? I wiesz, wiadomo, zawsze te MTV Cribs i pokazują, jak on tam mieszka, nie? No to, wiesz, gość wydaje się mieć naprawdę super szczęśliwe życie i on, wiesz, emanuje aż taką energią, że, wiesz, udało mu się wyjść z tego syfu, że on nie chce już się, wiesz, kręcić wokół tej, wiesz, dużej kasy w Hollywood, wokół w ogóle tych wszystkich tam, wiesz, egzeków.
Doolittle jest tak blisko dużej kasy, jak tylko
nie,
się da.
Jest, ale wiesz, ale tutaj jednak też, wiesz, familijne, dla dzieci, to już takie, wiesz, jest jakiś, wiesz, spokój na jakimś poziomie, wiesz, takim przynajmniej aktorskim, powinien być, oj. Wydawało mu się, teraz też nie wiadomo, jak będzie po tej porażce.
Wydaje mi się, że to może odbić się dokładnie w przeciwną stronę.
Ale też właśnie dlatego mi się wydaje, jak mówimy o tych filmach, że ambitniejsze jakieś, czy właśnie sam Downey tego potrzebuje już, nie? Bo on naprawdę wydaje się pogodzony z sobą w końcu, po tylu latach. Wiesz, ma świetną, piękną żonę, z którą, wiesz, no, sobie żyje spokojnie, nie? I widać było, wiesz, widać, wiesz, też po wywiadach z nich takich, wiesz, które są przyziemne, no widać, że on jest, pewne rzeczy ma już w głowie poukładane i też na ile on by chciał jeszcze, wiesz, się sprawdzać, a na ile już mu wystarczy to, co ma, nie?
Ale właśnie jeżeli teraz dostałbym informację o tym, że Danny Jr. kończy z karierą aktorską i powiedzmy, nie wiem, sprzedaje wódkę, albo staje się producentem tylko i wyłącznie, albo naprawdę działa w tych akcjach charytatywnych i sprząta ziemię, czy coś w tym rodzaju, super, bym myślał o tym, wizerunek tego aktora, który po prostu miał fantastyczną drogę, który przeszedł te całe gówno, wyszedł z tego, zagrał ikoniczną postać, zarobił masę pieniędzy i niczego mu nie, że niech robi wszystko, co tylko chce, ale właśnie w tym momencie dalej pakuje się, ewidentnie nie kończy kariery, nie? Ewidentnie dalej się tego trzyma, dalej gra w filmie za ogromne pieniądze, to nie jest jakiś tam indie passion project na boku, który jakiś jego kumpel zrobił, czy coś w tym rodzaju. No ewidentnie dalej chce w tym być i dalej trzyma się tego dużego Hollywood. Jasne, może być to dla dzieci, ale cały czas jest to duże Hollywood. Więc nie, trochę dlatego nie do końca łapię, co może być motywacją kogoś takiego jak Downey Jr., który jest na takim etapie, żeby ładować się w coś takiego, bo jasne, może mówić, że żaden film nie wiemy, czy jest dobry, czy zły, zanim go nie zobaczysz. Ale sam mówisz, że on nawet na planie wypada tak bardzo stereotypowo, jeśli chodzi o Downeya, że no, ja nie wiem, a może to już mamy sytuację właśnie przywoływanego przez ciebie kilkukrotnie Jacka Sparrow właśnie w tym momencie, nie? Kiedy masz motyw, w którym aktor już po prostu tak odleciał w swojej roli, tak już, wiesz, siedzi w tym, że on już nie widzi może tego, nie? Ciężko mi powiedzieć.
No, kurczę, ciekawe też, jak ta w ogóle ciekawi mnie, jak to po czasie i czy zaczną pojawiać jakieś rzeczy, właśnie jak to wyglądało praca przy tym filmie, nie? No bo tam widać, że było kłopotów multum i też jak sam Downey się czuł, nie? W tym całym, wiesz, szczególnie, wiesz, że mieliśmy, no, ponad 10 lat, wiesz, pracy, no 10 lat pracy w Marvelu, nie? Gdzie wszystko jednak było dopiero na ostatni guzik, wszystko było przygotowane, nie? I też Sherlock był trochę na innym poziomie, nie? To był jednak mniejszy film, nie? To był ten Guy Ritchiego, który tam, wiesz, on miał też więcej miejsca na oddychanie, sam Downey Jr. nie miał z kim współpracować, bo Jude Law był jednak gościem, w którym się, wiesz, no,
Możesz mu ukraść sceny, ale nie ukradziesz mu całego filmu.
Tak, oni, to był film, wiesz, dwóch równorzędnych aktorów, nie? I on, wiadomo, że przejmował więcej ekranu, ale wiesz, że tam zawsze...
Ale wiesz, że Jude Law potrafi swoje wygryźć.
Trzymał go za szmaty, wiedział, jak go tam, wiesz, popchnąć w tę stronę, nie? No i to był Guy Ritchie, to jest zupełnie inny typ reżysera, nie? Który, no, jest jednak mocnym, wiesz, no głosem, nie? Mocnym autorem.
Miał na przykład świetnych antagonistów. Miałeś zarówno Jareda Harrisa, tak, i Marka Stronga. Znowu dwie świetne osobowości, bardzo silne.
Strong szczególnie, Strong jest silnym.
Dwie osobowości, które wiesz, że będą w stanie odgryźć się w kontrze. Według mnie Jared Harris, szczególnie jako Moriarty, był naprawdę mocnym antagonistą. Ta scena ich rozmowy na przykład, to była taka, w której on, nie tylko mówię, że w roli, ale aktorsko nie ustępował nic.
Tak, ale widzisz, że to jest film, który trzyma ostro za gardło reżyser, który jest napisany konkretnie, bez żadnych, wiesz, tam lepienia tego na ślinę, bez cięć jakichś chamskich, bez dokrętek, wiesz, bez próbowania, wiesz, uderzenia w każdy możliwy punkt widowni, nie? Że tutaj, żeby to było tak uniwersalne, nie? Tutaj dośmieszymy, tutaj damy piedniącego, wiesz, goryla czy coś i wszyscy się będą cieszyć, nie? No to tak nie działa, nie? Tam były konkretne filmy i to był zupełnie inny tryb pracy pewnie, nie? Że tak jak mówię, i przy Marvelach, i przy tym Sherlocku, nie? Konkretnie do przodu lecimy, będą konkretne filmy dobre. No a tutaj dostaliśmy całkowity rozgardiaż, nie? I ciekawe też, jak Downey się czuł, wiesz, nagle, że, wiesz, wychodzi z tego wszystkiego, co było ładnie, pięknie i ładuje się w coś takiego, co mu się rozsypuje na oczach. Bo umówmy się, przez miesiące, jak śledziliśmy historię tego filmu, on się rozsypywał w oczach.
Ale, ja tutaj jakby... Dla mnie kluczowe będzie to właśnie, jeżeli chodzi o karierę Downey Juniora, ostatecznie jak ten film przebiegał. Bo jeśli to było faktycznie tak, że Downey robił co mógł, chociaż jak mówisz aktorsko, może niekoniecznie,
nie,
ale,
to jest strasznie,
ale jeśli robił co mógł, żeby ratować ten film, to jedno. Ale co jeśli, nie mówię, że to, że jakby tutaj, że to jest jakkolwiek potwierdzone, to jest moja spekulacja, co jeśli na przykład Downey na tym etapie odwala Toma Cruise'a przy Mumii i to innym się współpracowało źle z Downey Juniorem, a nie Downey Juniorowi z nimi. No wtedy już może to wyglądać inaczej. No właśnie, i tu przechodząc do jakby samego końca, jeszcze raz wróćmy do tego tematu, co dalej? Jak myślisz, co dalej?
Że ja po tym Doolittle to nie wiem co dalej z Downeyem. Ja mam nadzieję, że... No bo już umówmy się, no ten Doolittle nie dostanie żadnej kontynuacji. Tutaj nie będzie świata, wiesz, wielkiego Doolittle, ten Cinematic Universe. No nie.
Także bane i zalane betonem.
Tak. I no kurczę, na pewno nie powróci szybko do Marvela. Jeśli powróci, to mówimy za parę lat jako ten Old Man Stark. Czy myślisz, że wcześniej może wrócić?
Myślę, że może, ale kontynuuj.
Ja mam nadzieję, że jednak jakiś się do niego uśmiechnie reżyser, który go będzie chciał sprawdzić w innej roli, który będzie miał dla niego jakąś fajną rolę, jakąś inną, który wykorzysta tą jego, wiesz, właśnie wrodzoną charyzmę, ale ona nie będzie tak, wiesz, schematycznie, wiesz, polepiona, nie? Żeby nie był znowu jakąś wariacją na temat Starka, tylko żeby zagrał jakąś fajną rolę, coś, co mu się pozwoli odbić, co znowu, nie wiem, popnie go w stronę jakichś nagród. Ja bym chciał zobaczyć właśnie w konkretnej, dobrej roli, gdzie znowu ma jakąś relację z innymi dobrymi aktorami i pracuje przede wszystkim, to jest najważniejsze, przy dobrym scenariuszu, z dobrymi dialogami. I ja wiem, że Downey potrzebuje czegoś takiego. Nawet jeśli on tego nie wie, to jeśli ktoś go zna, to niech mu przekaże, że ja tak mówiłem, że on tego potrzebuje na tym etapie, żeby się już nie ładował w te wszystkie, wiesz, bo on też, widać, że on jest zmęczony fizycznie bardzo i to widać w Doolittle, że jak on tam musi skakać, wiadomo, jak grał Tonego Starka, to najczęściej była jego twarz. Tak, to wiesz, była zbroja CGI, tak, albo jakiś kaskader był tam wciśnięty, jak musiała być już, wiesz, jakaś, gdzieś tam jakaś scena, gdzie coś musiało być fizycznego, nie? A on był twarzą, był Tonym Starkiem właśnie w takim stopniu, a tu już musi gdzieś tam przeskoczyć i to widać, ile go to kosztuje, nie? Bo kurczę, Downey już nie jest młodzieniaszkiem, nie? No to już jest ten wiek, kiedy jednak grasz inne role, próbujesz, nie? No, chyba, że jesteś gościem, który całe życie grał w akcyjniakach, nie? Jakimś Schwarzeneggerem, Van Damme'em. Wtedy okej, wiemy, że będziesz to ciągnął do 80 i dalej w jakimś stopniu będziesz się dobrze czuł, jak utrzymujesz formę, nie? A Downey widać, że no, on nigdy nie był siłowym aktorem, nie? I tutaj próbować robić wariacje na temat właśnie Indiana Jonesa w tym wieku, to jest też strata.
To wychodzi ci potem Harrison Ford, tak, który też robił wariacje na temat Indiany Jonesa w tym
no
wieku.
No i wiemy, jak to wyszło. I no to właśnie też jest też z drugiej strony, no nie przysłuży się samej postaci Doolittla, która wiesz, w książkach uderzała w inne tony, nie? Odnosiła się do innej tematyki, próbowała coś przekazać, nie? A tu jest mu to zabrane. I po co robić tego Doolittla, skoro nie jest Doolittlowski, nie? No to jest strata materiału tak naprawdę.
No ja przedstawię dwa warianty, optymistyczny i pesymistyczny. W obu przypadkach Downey Jr. i tak wróci do Marvela, bo ja co do tego chyba obaj się zgadzamy, że zakładam, że prędzej czy później gdzieś tam go zoldmenują, czy zrobią alternatywne uniwersum, czy cokolwiek, ale w dalszej perspektywie to się stanie. Tylko to nie musi być dzisiaj, nie? Hugh Jackman i Patrick Stewart grali po 16 lat swoje role i spokojnie jakby Downey miał dopiero dychę, więc spokojnie jest czas, żeby jeszcze wrócić, żeby jeszcze coś z tym zrobić. Okej, więc wariant optymistyczny. Downey Jr. faktycznie zagra u dobrego reżysera w czymś mniejszym, w czymś bardziej nagrodowym, w czymś, gdzie po raz kolejny pokaże, jak dobrym jest aktorem, zagra inną rolę, nie znowu tego ekscentryka, bo to po prostu, jak będzie kolejny ekscentryk, to będzie mój pesymistyczny wariant, to zaraz. I po paru takich filmach zobaczymy faktycznie, że jego kariera fajnie idzie. Właśnie może coś jak u Pattinsona, może zagra w innej serii blockbusterowej, ale to raczej jako coś przy okazji, tak jak teraz Pattinson wchodzi do Batmana, po jakim czasie od zmierzchu jakby, nie? Po drodze było tyle Roverów, teraz Lighthouse i inne filmy, które gdzieś tam go wybiły i wtedy w optymistycznej wersji widzę, że okej, jeżeli na przykład za jakiś czas będą robić może coś z gier, powiedzmy, jakąś adaptację gry i tam gdzieś Downey Jr. się powie, powiedzmy, że już będziemy na lepszym etapie adaptacji gier, okej, fajnie. Albo może jakiś ambitny serial HBO z dobrymi pieniędzmi, może coś takiego. I wtedy po latach może wraca do MCU. A teraz pesymistyczny wariant, który niestety po Doolittle wydaje mi się bardziej prawdopodobny, niestety, to są moje tylko odczucia. Pojawia się trzeci Sherlock, który według mnie na tym etapie, nawet jak byłby bardzo dobrym filmem, nic się nie przysłuży karierze Downeya. Sorry, ja też chętnie zobaczę go wygłupiającego się w trzecim Sherlocku, ale wydaje mi się, że na tą chwilę, szczególnie po Doolittle, ten film naprawdę nic nie da karierze Downeya Juniora. Bo wiesz, co to według mnie powie innym egzekom? Ej, to jest ten gość, który grał już tą rolę, którą wszyscy widzieli, jak on już umie ją grać i znowu ją zagrał. I znowu ludzie go lubią w tej roli, którą już znają. No to dalej nic jakby nie doda. I wydaje mi się, że taki Sherlock to jest pierwszy gwóźdź do trumny, a wystarczą jeszcze dwa. To mówiłem również w tym. Jeden Sherlock i mówię, i Sherlock problem jest taki, że wydaje mi się, że jego jakość nie ma wiele znaczenia. Jak będzie fatalny, to już to sam Sherlock może wystarczy, ale jak będzie dobry, to cały czas...
On pewnie będzie okej filmem, jak dwójka, która nie była tak świeża i ciekawa jak jedynka, ale nadal była filmem okej, nie? Fajnie się oglądało. Ale patrząc właśnie w szerszej perspektywie, to no, robi aktorowi więcej złego niż dobrego.
Dokładnie, to mu nie pomoże.
Tak charakterystycznego, nie? Który no, nie potrafi się wyrwać z tej roli.
Ej, znowu jestem ekscentrykiem, ale już w tej franczyzie, którą tak, ludzie znają i lubią, ej, może w tym odegra
tak,
dobrze, ciekawe.
Lubisz go jako tą postać, lubisz go, ale do pewnego momentu. W pewnym momencie zaczyna cię irytować. Ja to miałem właśnie na poziomie Doolittla, nie? Ja już znam jego wszystkie sztuczki. Ja wiem, jak on potrafi się zachowywać i widziałem to już przez ostatnie 12 lat, wiesz, co roku praktycznie, nie? Że Downey gra Downeya, nie? I to było super przez długi czas, nie? Jeszcze w Endgame było, jako to podsumowanie tego Downeyowania było fajne, ale jest pewien, wiesz, moment ten krytyczny, nie? Kiedy musisz zrobić coś nowego, musisz próbować uciec od tego, no bo po prostu będziesz zaszufladkowany już na dobre, nie?
I wtedy wystarczy już tylko jedna rola i to nawet nie musi być blockbuster. Wystarczy, że zagra w średnim filmie, nie mówię jakimś niszowym, ambitnym, bo jak tam nie wypali, tak nikt tego nie zobaczy, nawet jak to będzie Downey Jr. Ale wystarczy, że zagra w jakimś takim średniaku, wiesz, jak jakieś te komedie różne, jakiegoś tego typu rzeczy, które te filmy za 30 milionów, tego typu rzeczy i tak już będzie na nim luneta i tak już wszyscy będą na niego patrzyli, bo to jest dalej Downey Jr., zobaczą co on wyprawia. I jeżeli tam dalej będzie ekscentrykiem i dalej to będzie gówniany film, czy obojętnie mówię, od tego progu wyżej, to według mnie jest koniec. Na tym etapie to będzie po raz kolejny kariera w ziemi, może telefon do Feigiego, może da się jakoś Starka wrócić, może wróci wcześniej niż, bo hej, w MCU znowu go wszyscy pokochają, ale wydaje mi się, że na tym etapie to będzie gość, który, wiem, jak to dziwnie brzmi dzisiaj, mówiąc, że Robert Downey Jr. do niedawna najlepiej zarabiający aktor w Hollywood, obok The Rocka i paru innych, kiedy mówię, że jego kariera jest bardzo bliska tego, żeby właśnie walnąć prosto w ziemię. To jest dziwne u takich gości. Nie wiem, w ilu szmirach tego typu musiałby zagrać The Rock, żeby jego kariera walnęła. Nie sądzę, że w jego przypadku to jest w ogóle możliwe, bo on jest dalej The Rockiem i ludzie lubią go za to, że jest The Rockiem. A Daniel Jr. jest tak specyficznym gościem, że wydaje mi się, że on może bardzo szybko się wykoleić.
No to jest, wiesz, to jest ta różnica między The Rockiem a Downeyem, że The Rock jest marką i on jeszcze przez lata będzie działał, on może jechać na tym swoim jednym biegu.
Może grać w bardzo przeciętnych filmach, tak. Nawet poniżej średniej.
Tak, on zresztą teraz już nawet, no wiadomo, że się pojawia dalej jako ten główny bohater, ale on często gra już...
w patrolu i co z
tak,
tego.
Ale wiesz, ale on często też już gra, wiesz, tą postać jakąś tam drugoplanową czy gościnną, nie? Która ma być The Rockiem, nie? I okej. Okay. A Downey jest jednak... dużo lepszym aktorem przede wszystkim niż The Rock, nie? Ja kocham The Rocka całe serce. Ja bym po prostu, ja bym się po prostu przykleił, wiesz, chciałbym, żeby mi ktoś przyszedł do jego klatki piersiowej i żebym tak z nim chodził, wiesz, jak takie małe dziecko i by było super. Ale no, on nie jest aż tak dobrym aktorem. Nawet, wiesz...
Mówię, w kategorii aktor, który potrafi wcielać się w różne role, on w ogóle nie jest aktorem.
Nie, to jest The Rock. To jest The Rock i to jest ta różnica. On jest The Rockiem, a Downey dalej jest świetnym aktorem, który ma kupę dobrych ról na koncie i który teraz zmienia się na drobne, nie? Bo wpadł w tego, za bardzo wpadł w Downeya. O, to jest ta chwila, że on no, powinien troszkę z tego wyjść, bo ja go kocham cały czas jako Downeya, ale za dużo.
Downey nie będzie właśnie The Rockiem. Downey nie będzie Vinem Dieslem, Keanu Reevesem. Downey nie będzie tym gościem, który będzie mógł pojechać na tego typu roli. Wydaje mi się, że po prostu... Nie wiem, nie do końca jestem w stanie to uzasadnić, ale wydaje mi się, że po prostu na tego typu postacie nie ma aż tyle miejsca w popkulturze w tym momencie. Z jakiegoś powodu na Keanu Reevesa, na The Rocka i tak dalej jest miejsce w tym rozrywkowym kinie średniego szczebla, a po prostu nie wyobrażam sobie, żeby Downey mógł wiele ugrać, będąc Downeym w kinie.
A to było
kinie.
Fajnego zobaczyć, jak on właśnie taką dostał rolę, która była takim, wiesz, katarsis, oczyszczeniem, nie?
Coś jak Marriage Story, gdyby zagrał, nie? Coś w tego typu filmie.
Tak, ale wiesz, to co ostatnio zrobił Evans po Kapitanie Ameryce, wiesz, dobry, patriotyczny chłopak przez dekadę,
gra.
Cały czas.
I nagle gra
zupełnego dupka, chama w tym w Knives Out, nie? I to fantastycznie wychodzi. I to widać, jak nagle, wiesz, ludzie tak patrzą na niego, no dobra, to jest Kapitan Ameryka, ale gra postać, nie? Gra
po pięciu
postać.
Sekundach, po pięciu sekundach się pojawia na ekranie, widzisz, jak on się zachowuje.
Już masz szacunek. Kurczę, on gra postać,
tak,
nie?
To
on
jest
wiesz, że potrafi coś innego, nie? I to jest cholernie naturalne i wierzysz mu, nie? I kurczę, to jest fajne, jak ktoś robi właśnie taką odbicie się od tego, nie? I wiesz, że ci wszyscy aktorzy z MCU takie rzeczy robią cały czas, nie? To że Mark Ruffalo, obok tych... obok grania Banera, nie?
Nie powiedziałbym, że wszyscy. Chrisa Pratta jeszcze nie widziałem, ale...
O nie, no dobra, Chris Pratt i Hemsworth, którzy... No, ale umówmy się, Hemsworth ma jeszcze dobre 10
Hemsworth
lat siedzenia z Thorem. I tego mu nikt nie będzie, wiesz, w żaden sposób wypominał, nie? Szczególnie, że tego Thora jednak gra na różne sposoby.
Tak, właśnie o to chodzi, że to... Iron Man był w sumie zawsze taki sam. Widzieliśmy różne głębie Iron Mana, ale Thor naprawdę się zmieniał.
Tak, on i Kapitan Ameryka, oni byli, wiesz, dwie strony medalu, które tworzą MCU.
Były pewne zachwianie, ale nie
no
było
tak,
tych
ale
pełnych.
Ale oni byli tym, wiesz, dwoma słupami, którzy podtrzymywali wszystko. No i Thor niby też był w tej trójce, ale on był tym, który się zmienia, który, wiesz, który przechodzi jakieś właśnie te przemiany. Też go Hemsworth długo szukał dobrego, wiesz, takiego momentu, żeby w pełni być tym Thorem, nie? Wiemy, jak on przechodził u każdego z reżyserów, nie? Jakąś inną, jakąś drogę i dopiero, no, już przy Waititi, przy Endgame, nie? To mamy tego Thora, który już ustawiony na kolejne, mówię, parę dobrych lat grania tego Thora, nie? No, a z nimi była inna sytuacja i dlatego mówię, no i Pratt to też jest inna sytuacja. Pratt to jest gość, którego wciskają, wiesz, w tego...
No, Pratt niestety nie złapał, ale tak, jeżeli jeszcze zahaczymy o aktorów MCU, no to popatrzeć nawet na oryginalny skład Avengers. O Scarlett Johansson mówiliśmy. Jeremy Renner miał kilka fajnych ról, teraz akurat zajmuje się swoim brandingiem i śpiewa i robi dziwne rzeczy.
Ale
niech robi, niech robi. Przynajmniej nie gra cały czas
Ale zobacz,
Hawkeye'a, wiesz.
Wind River.
Wind River był fantastyczny. River, tak, był Hawkeye w żadnym...
Ale widzisz, to jest, oni się rzucili od razu, wiesz, scenariusz, ten Sheridana, nie?
Sheridan był
konkretny gość.
I skoro mówimy o nim, to od razu może zahaczyć Elizabeth Olsen, która w tym samym filmie też była
dokładnie
fantastyczna.
To samo chciałem powiedzieć, że dwójka z Avengers zagrała w filmie u reżysera, który no, robi, wiesz, te takie twarde, męskie, życiowe kino. I to było coś, wiesz, nie widziałeś tych aktorów z MCU, nie? To był po prostu ich film, grali swoje role.
I wiesz, że oni radzą sobie świetnie, nie? W tego typu rolach.
I Renner, który też ma swoje ograniczenia aktorskie.
Oczywiście, że ma, ale wiesz, jak gdzieś tam
ale z dobrym
dalej.
Reżyserem, z dobrym scenariuszem widzisz, jakie rzeczy.
Jest Chadwick Boseman, który pomimo super finansowego i kulturowego i w ogóle nominowanego i tak dalej Black Panthera, i tak cały czas próbuje w jakichś mniejszych filmach grać. właściwie każdy z tych aktorów, który miał swój film, no Benedict Cumberbatch, nawet nie wiem o czym mówić. Brie Larson, która wyreżyserowała swój film, czy on był najlepszy? Nie, ale przynajmniej mam szacunek do tego, że próbowała właśnie jakiegoś takiego mniejszego swojego, wiesz, projektu, a nie zamykać się, wiesz, o teraz to już będę action hero i nic więcej, nie, bo raz się udało. I właściwie no, Tom Holland gra cały czas, próbuje, tu głosowo, tu nie, no tym Uncharted się mówi też jakoś inaczej. Wiesz, że to jest gość, który o Zendai to nawet nie mam co mówić, bo ona to w ogóle już według mnie podejmuje świetne decyzje.
Po Spider-Manie Euforia zaliczyła.
No to o tym mówię, o dokładnie chciałem do Euforii się odnieść. Ona po prostu wybiera, teraz będzie w Dune przecież. Wydaje mi się, że ona aktorsko to ma świetnie wybiera rolę i tak dalej. I na dobrą sprawę właśnie jak patrzymy na tych aktorów, to Ruffalo, mówiłeś o nim. No nikt poza Downeyem nie jest w takiej sytuacji. Dla każdego właściwie ten MCU to było jakieś otwarcie, nie? To był jakiś ten moment, w którym ich nazwisko zostało zastrzeżone, teraz mogą grać w większej ilości. Paul Rudd grał nawet w większej ilości filmów. Grałem w tym serialu na Netflixie gównianym, co prawda, ale... Paul Rudd to jest też specyficzny gość.
Ale to też jest inny, zupełnie inny typ aktora, nie? To jest typ, który, wiesz, kiedy potrzebuje, to znowu się rzuca, wiesz, Apatow i komedię, tak, jakieś, coś takiego. Dokładnie. I to jest jego bezpieczna przystań. I wiesz, że on sobie musi tam odskoczyć i jemu też to. To jest, on zupełnie mówię, no to na innym poziomie funkcjonuje niż z Downeyem, nie? To też nie jest aż tak charyzmatyczny aktor, nie?
No dokładnie, Paul Rudd to trochę jest inne
pełni. On jest kochany, ale nie aż tak charyzmatyczny, nie?
Tak, dokładnie. No właśnie, więc mając to podsumowanie, to jest w tej najgorszej sytuacji w sumie, jako twarz MCU, może przez to, ale wydaje mi się, że też przez takie, nie wiem, samoświadome zaszufladkowanie.
Żeby no było, że wiesz, bo tutaj tak wygląda, jakbyśmy tylko narzekali na Downeya, my chcemy na niego jak najlepiej.
My chcemy, żeby właśnie zobaczyć go w czymś, gdzie on naprawdę zabłysnie, gdzie po raz kolejny pokaże, że ja nie tylko jedną rolę, ja nie jestem Christophem Waltzem, ja nie jestem kolejnym gościem, który gra sam siebie, ja potrafię naprawdę to, co wam pokazałem te 10 lat temu i więcej, ja dalej to potrafię, ja dalej mogę zagrać, wiesz, role, które są
tak zawsze, że no ja akurat nie jestem z tych, którzy, wiesz, pamiętają Downeya tylko, wiesz, od Ironmana, to był ten pierwszy moment, kiedy poznałem.
Widzieliśmy...
Tak, a ja go dobrze znałem, właśnie, wiesz, że się na nim wychowałem.
Ali McBeal,
ale też, wiesz, że Ryszard III, no właśnie Chaplin, nie, to były filmy, które ja w latach 90. Tak. Na początku, wiesz, 2000 oglądałem, nie, i gdzie zawsze, no kurczę, ta... Gotika. Ja pamiętam do dzisiaj seans Gotiki, jak za dzisiaj oglądałem. Ale to jest film, który uratował jego życie. To był ten film, który go wyciągnął z tego syfu na dobre. No, na serio. Gotika. To jest jedyne, co światu dobrego dał ten film. Nie?
No, ale ja
go właśnie pamiętam, jaki był właśnie różnorodny i cholernie ciekawy aktor, nie? Ja uwielbiam go jako tego stajka, ale chciałbym na tym etapie już i w tym jego najlepszym wieku dla aktora zobaczyć go, jak robi właśnie inne rzeczy, nie?
Tym bardziej, że wiesz, że w czym on by nie... No mówię, gdyby zagrał w takim projekcie jak Marriage Story na tego typu budżetowo i tak dalej, to wiesz, że i tak by był rozgłos, bo to jest Downey Jr. I wiesz, że i tak by na ten film patrzyli i mógłby naprawdę spokojnie sobie pozwolić na coś takiego. Więc my oczywiście trzymamy kciuki, będziemy śledzić dalej jego karierę. Liczymy na to, że jak kochamy MCU i ten jego Starka, liczymy na to, że szybko do niego nie wróci.
Wiesz, też zawsze możemy brać pod uwagę, że on jednak po prostu lubi pieniądze.
Ale wtedy zostałby w MCU. Wtedy nie chciałby kończyć.
No nie, no że...
Jeżeli ja wiem, że lubi, ja nie mówię, że może lubić pieniądze, to nie lubi, ale jednak myślę, że jeżeli naprawdę lubiłby pieniądze i pieniądze przede wszystkim...
Żartuję, bo wiesz, jakby pociągnąłby tego Ironmana jeszcze przez dobre 10 lat, jakby...
Dokładnie, ja myślę, że gdyby on chciał, to by tam mu fajnie drogi nie blokował. No. Więc dlatego, skoro tu niekoniecznie o hajs chodzi... No to trzymamy kciuki, że jednak będą inne rzeczy. I właśnie tak jak mówię, powtórzę, jak obaj kochamy Ironmana, to jednak obaj trzymamy kciuki, że szybko w MCU się nie pojawi znowu. Nie w ciągu najbliższych 10 lat może.
A jeszcze tylko dodam na koniec, że jeśli ktoś, ja tutaj też narzekałem tego Doolittle, bo to jest straszny film, ale jak, bo też nie chcę być tym, wiesz, starym gościem, który, wiesz, narzeka, że mnie nie bawią już, wiesz, rety o pierdzeniu czy coś takiego, nie, bo wiem, że one są
no dla nie jesteś odosobniony, to nie jest tak. Że jesteś starym pierdzielem, który ocenia film dla dzieci, no
ale wiesz,
dużo ludzi oceniło ten film.
Że, i... wiem, że te żarty i ten i to, co się tam dzieje, no na przykład zabawi dzieciaki małe, nie? I na przykład jak ktoś chce
jakoś rodzice według box office'u nie zabrali
no
tych
nie,
dzieci.
Nie, ale mówię, jak ktoś będzie chciał się z tym zapoznać, to jak będzie na jakimś streamie, to warto się z tym zapoznać, warto dzieciakowi puścić, on zaśnie, my będziemy mieli jakiś film, na którego, wiesz, przez którego pryzmat będziemy doceniać inne filmy, bo jest słaby, nie? To jest też, potrzeba takich filmów i trzeba takie filmy oglądać. Ja zawsze no, powtarzam.
Szkoda tylko kariery Downey Juniora.
Szkoda, że akurat on się, ale on się poświęcił dla nas znowu, jak okay. Tony Stark. Najpierw Tony się poświęcił Stark. Jako Tony Stark, teraz jako Dr. Dolittle.
Zagrał w styczniówie. Zagrał w takiej typowej styczniówie.
To jest typowa styczniówa, ale wiesz, przez to, że ten film jest tak słaby, będziesz doceniał inne filmy, jak go zobaczysz. I tak to też mówię, jest ważne. To jest poświęcenie. Trzeba docenić.
Niestety według box office'u po raz kolejny stosunkowo mało ludzi to doceni, ale okej. Okay. No dobra, to będziemy na tym kończyć. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, chcecie, żebyśmy rozwinęli jakiś wątek, coś takiego, nie każdy związany z Dolittle, może z jakimiś innymi ostatnimi tematami, a może tematami, których nie zahaczyliśmy, nie zrobiliśmy z nich dużych materiałów, to oczywiście możecie podesłać nam tip czy super chat w tym, czy kolejnej premierze, za co oczywiście bardzo wam dziękuję. Ze mną był Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski i oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.